Siostry i bracia, chciałbym dziś mówić na temat kolejnego z darów Ducha Świętego. Chcę mówić na temat daru proroctw. Sięgnijmy do klasycznej listy, jaką znajdujemy w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Interesuje mnie werset 10, ale kontekst też przypomnijmy. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa. Z języka greckiego proroctwo to profeteia. Jest to wypowiedzenie się za kogoś, mówienie za kogoś jako posłaniec. W hebrajskim prorok to nawi. Ta funkcja, to działanie oznacza przekazanie wiadomości przez posłańca. Bywa, że ten dar proroctwa pokrywa się lub nakłada, czy też może łączyć się z takim darem jak dar mądrości, wiedzy czy tłumaczenia języków. W Didache to taki krótki traktat w starożytnym judeochrześcijaństwie, uważany za pochodzący bezpośrednio od apostołów, ale który nie wszedł do kanonu Nowego Testamentu, podkreśla się bardzo mocno, iż spodziewano się daru proroctwa, że będzie obecny u kogoś we wspólnocie, że jego pojawienie było taką normą oczekiwaną w społeczności. Dar proroctwa i służba prorocza przyciągają od dawna uwagę kręgów zielonoświątkowych i charyzmatycznych. Ruch proroczy, jak go się też niekiedy nazywa, przybiera różne postacie. Odbywa się wiele seminariów, konferencji na ten temat. A ludzie uznawani za proroków podróżują często po całym świecie i dzielą się swoim poselstwem. Powstają też szkoły prorockie, uczące proroctwa. Uczy się ludzi, jak proroczo usługiwać. Zadajmy sobie pytanie, jaki jest cel proroctwa? Celem tego daru jest przekazanie słowa z inspiracji Ducha Świętego. Słowa dla określonej grupy ludzi lub osoby. Przekazanie słowa w określonym czasie. Zwykle jest to słowo na daną chwilę. Ono ma budować, zachęcać, pocieszać, wspierać słuchających. I dary, niezależnie o jakich byśmy mówili, nie są nagrodą za wybitne osiągnięcia w życiu duchowym. Są narzędziami służby dla wspólnego dobra. Otrzymujemy je ze względu nie na nasze zasługi, ale dlatego, że Bóg jest hojny i dobry. Ktoś powiedział, że jeśli nauczysz się słuchać głosu Boga, będziesz w stanie rozpoznać, kiedy On daje proroczy głos. Kiedy jesteś osobą modlitwy, nauczysz się słyszeć głos Boga. Bo prorokowanie to wypowiadanie tego, co Bóg włożył do twojego serca. W jakim celu używamy tego daru, czy w jakim celu on został posłany? Pierwsze, dla chwały Boga. Kiedy apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale przypomina o tym, co napisał Joel, to powiada, i stanie się w ostateczne dni, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. A ludzie, którzy słyszeli, tych, którzy doświadczyli wylania Ducha Świętego, powiedzieli tak: słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Wszystkie dary są dane Kościołowi po to, by oddać chwałę Bogu. Po drugie, ten dar może służyć takiemu duszpasterskiemu wyciągnięciu ręki. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i kiedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Tam jest zdumiewające słowo, zwykły wierny. Jak tak komuś powiedzieć zwykły wierny, zaraz czuje się obruszony. Nie jest zwykłym wiernym, jest niezwykłym. Wszyscy jesteśmy niezwykłymi, zwykłych nie ma na ogół. Zwykli są tam na zewnątrz, zdaje się. Jest to takie duszpasterskie też działanie, pomoc duszpasterska osobie, która może przez działanie czy użycie tego daru być skorygowaną. Ku pocieszeniu ten dar jest dany. Duch Święty jest przedstawiony jako pocieszyciel. I ten werset znamy doskonale. Przytoczę inny. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Proroctwa są przeważnie krótkimi, pozytywnie brzmiącymi zdaniami, zachęcającymi do modlitwy, do zaufania Bogu, są słowami miłości, których na ogół każdy potrzebuje. Nigdy nie są to rozkazy. Dar proroctwa nie jest przewidywaniem. Jest mówieniem do ludzi w celu zbudowania, zachęcenia i pobudzenia. Bardzo ważny element czy funkcja tego daru to budowanie kościoła, zboru. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Ten dar jest dany po to, by mówić do ludzi w sposób nadnaturalny, aby Kościół był budowany we wzroście i dojrzałości. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. I celem tego daru jest budowanie zboru. A kto to jest prorok? Co o tej osobie można powiedzieć? Należy zadać kilka pytań na temat każdego, kto prorokuje. Kim te osoby są? Czy jest jakiś sposób sprawdzenia ich odpowiedzialności za ich działanie? Jednym wyrazem można by to określić, powiedzieć za Biblią, rozsądzanie. Jednym z czerwonych świateł, które powinny się zapalić natychmiast, jest ten moment, gdy osoba, która mówi, że prorokuje, czy ma prorocze słowo, jest osobą niezależną, niezwiązaną ze zborem, mająca lekceważący stosunek do zboru. Ja już chyba się tym dzieliłem w pewnym zborze, który odwiedzałem. Pewna osoba rzuciła cały, w takim proroczym wezwaniu, rzuciła cały zbór na kolana. Tylko nas trzech, ja, pastor i jego zastępca, staliśmy jak, czułem się jak w tej Dolinie Dura za Daniela. Wszyscy padli, nas trzech stoi. Pytam się pastora, dlaczego tego nie zrobiłeś? No ja mam swoje powody, powiedziałem, ale czemu ty tego nie zrobiłeś? A, bo ta osoba przychodzi raz na 3-4 miesiące do zboru i zawsze jakieś prorocze słowo ma dla zboru. To czemu jej raz nie pogonisz? Ta osoba nie ma żadnych praw i kwalifikacji. Sama nie chodzi do zboru, a innych napomina i innych rzuca na kolana, a sama nie prowadzi dobrego życia. Nie jest prorokiem ten, jak nie jest rybakiem ktoś, kto wziął wędkę i poszedł raz łowić ryby. Wiąże się z tym taka prawda. Bóg powołuje człowieka, mimo że jest zawodny. Bo miłość jest ryzykiem. W miłości ryzykujemy, ale Bóg, kiedy powołuje człowieka, też podejmuje pewne ryzyko. Ten człowiek może coś zrobić, co będzie niepoprawne, ale Bóg nie zawsze taką osobę zatrzymuje natychmiast. Pozwala jej zmierzyć się z tym ryzykiem i zobaczyć, jakie potem są konsekwencje. Dla apostoła Pawła prorokami to nie byli ludzie, którzy mieli charyzmat proroctwa czy dar proroczy, ale urząd. On powiedział w liście do Efezjan, jednych ustanowił apostołami, drugich prorokami, tymi, którzy mają dar proroctwa, tylko prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Jakie są metody przekazania słowa proroczego? One są zróżnicowane. Osoba prorokująca może otrzymać poselstwo w formie wrażenia, słów, obrazów, muzyki, a nawet uczuć. Czasami prorokujący może wskazać nawet na osobę w zgromadzeniu i powiedzieć jej jakieś słowo, może to w formie pieśni nawet zrobić, albo też po prostu przekaże jej osobiste słowo. Kiedy otrzymujemy taki dar, czy prowadzenie, czy takie słowo prorocze, to mamy takie wrażenie, że Duch Święty daje nam dokładnie słowa do wypowiedzenia. Jak gdyby podaje nam całe zdanie. Najczęściej jednak Bóg daje nam takie ogólne zrozumienie posłannictwa. Ogólny obraz, bez szczegółowego formułowania słów. Natomiast osoba, która otrzyma to takie polecenie, ma użyć własnych słów. I dlatego dobrze jest nie wypowiadać tego poselstwa, używając sformułowania w pierwszej osobie. Ja, Pan, tak mówię. To są rzadkie przypadki, kiedy tak Bóg przemawia. Bo potem, gdy trzeba będzie przepraszać i powiedzieć, pomyliłem się, to Pan Bóg się nie myli. Zdarzają się takie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że to my mamy pewne odczucie, ale to my mamy ubrać to poselstwo w nasze słowa. Nie musisz wypowiadać słowa tego proroczego natychmiast. Niekiedy ludzie sądzą, że jeśli serce im mocniej bije i wiedzą, że dostali słowo, muszą je od razu wypowiedzieć. A jeśli nie, to przegapili proroctwo. Wcale tak nie jest. Słowo Boże mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Nie Duch Święty jest poddany prorokowi, ale duchy proroków są poddane im. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. A więc otrzymujemy od Jezusa, czy od Ducha Świętego, zdanie, czy zadanie. Jesteśmy na nabożeństwie i w pewnym momencie pojawia się tak w naszym umyśle takie słowo. Bóg chce was błogosławić. To może być takie bardzo proste. Ja podaję tylko jako przykład. Może być bardziej skomplikowane. I wtedy możesz wstać i powiedzieć, czuję, że Bóg chce nam powiedzieć, że nas kocha i chce błogosławić. Nie trzeba nadąć się i zmienić głos od razu na taki, wiecie, jakby Pan Bóg mówił gdzieś tam przez tubę, to może być bardzo naturalne. To po prostu to moje odczucie. Pozwolić temu odczuciu zafunkcjonować. Bóg chce do nas mówić w trakcie nabożeństw i chce nas zachęcać. Bywa, że nie słuchamy Go, nie słyszymy tego, co Bóg mówi, albo trwa w naszym umyśle walka. Czy to ja, czy Bóg? Czy diabeł? No to lepiej nic nie powiem. Oczywiście jesteśmy ludźmi, możemy się pomylić, ale po to właśnie Boże Słowo powiada, że proroctwo, czy przesłanie, czy poselstwo ma być rozsądzone. Oczywiście jest ogromna odpowiedzialność w tym, co się robi. Ja od 2 lat otrzymuję od kogoś takie słowa prorocze i ciągle tej osobie mówię, że się myli, ale nie rozumie tego człowiek. Żadne na razie nie było prawdziwe to słowo. Co chce Bóg jeszcze przez ten dar proroczy nam powiedzieć? W języku potocznym prorok bywa często uważany za człowieka przepowiadającego przyszłość. Ale w rozumieniu Biblii prorok to nie jest ktoś, kto przepowiada przyszłość, ale to ktoś, kto mówi w imieniu Boga. Nie należy proroka traktować jako wróżkę czy jasnowidza. Często spotykamy się ze zdaniem, że prorokowanie to stawianie diagnoz na przyszłość, powiada Reinhard Ulonska. Ale to nie jest prawdą do końca. To jedna z prawd. Może tak być, że coś będzie powiedziane o przyszłości. Najczęściej są to sprawy bieżące. Pamiętacie spotkanie Jezusa z Samarytanką? Jezus do niej mówi: miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałeś, rzekła mu niewiasta. Panie, widzę, żeś prorok. On jej o bieżących rzeczach powiedział. O jej stanie, o tym, co jest jej obecną rzeczywistością. Jezus stał na przedmieściach Jerozolimy i w bólu stwierdził, że to miasto nie rozpoznało swego czasu. Mówił o przyszłości tego miasta. Mówił o sądzie nad Jerozolimą. Zobaczcie, 2 różne momenty. Teraźniejszość i przyszłość. Kiedy nadchodził rok 2000, to wielu ludzi bardzo się zaczęło interesować proroctwami. Wyciągnięto z lamusa różne proroctwa, Nostradamusa i wszystkich jeszcze innych, ale też przewertowano Biblię pod tym kątem bardzo mocno. Myślę, że jesteśmy w takim czasie, w którym należy spodziewać się takiego czasu proroków. Presja kryzysu wyzwoli oczekiwanie na wizje, proroctwa, przepowiednie. Słyszycie już, jak ludzie przepowiadają, co to będzie w 2012 roku. Ja się specjalnie tym nie przejmuję, bo to jest niemożliwe, żeby ci ludzie wiedzieli, co będzie. Diabeł im próbuje zamotać w umysłach i narobić wiele zamieszania. Pan Bóg w taki sposób nie funkcjonuje. Gdy ludzie tego szukają, gdy wtedy szukali w 2000 roku i wiele rzeczy się pojawiło, to wiecie, dlaczego tak było? Ponieważ mamy taką naturę, jesteśmy takimi ludźmi, którzy chcą, by im było dobrze, by się czuli dobrze, by im było lepiej, by przeżyć tak zwanego duchowego dreszcza. Nie dajmy się zwieść duchowym karierowiczom. Wielu ludzi chce zrobić na tym swoją duchową karierę. Chcą zaistnieć w środowisku ludzi wierzących i będą straszyć ludzi nieprawdziwymi poselstwami. Ale Bóg nie używa proroctwa do straszenia. Proroctwa dotyczące przyszłości nie mogą służyć przerażeniu. To prawda, czasy są złe, ale te czasy nie są w stanie wyprzeć Boga z działania, z funkcjonowania. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogo mam się lękać? To są słowa psalmisty i to jest nasze zaufanie. W starotestamentowych księgach proroczych proroctwo jest zawsze powiązane z pocieszeniem. Przykład, księga proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Ale drugi wiersz już mówi, Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo trzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Proroctwo nie jest kryształową kulą do poszukiwania wiedzy. Czego zatem potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy odkupionych, napełnionych mocą Bożą ludzi, gotowych nieść Ewangelię. Mamy ją nieść straconemu światu, naszym zborom, naszym dzieciom. Potrzebujemy też autorytetów duchowych, których życie nie będzie budzić wątpliwości. Sięgajmy do Bożego Słowa, a tam znajdziemy prorocze wypowiedzi. I na czas takiego kryzysu, w jakim teraz żyjemy i w jaki jeszcze wejdziemy, ten kryzys się pogłębi. Nie wierzcie tym wszystkim, którzy mówią, że o, już będzie dobrze, że już mamy kryzys za sobą. On jest jeszcze przed nami. Nie zapominajmy też o tym, że prorocze słowo może pojawić się w kazaniu. Dlatego Nowy Testament powiada, proroctw nie lekceważcie łącznie z osobą. Osoba prorokująca musi cieszyć się autorytetem. Należy do rzadkości i do wyjątków to, że Bóg może użyć kogoś, co do kogo nie będziemy tacy pewni, gdy chodzi o autorytet. Ja znam nieliczne takie przykłady, ale można je przytoczyć. Pamiętacie książkę Szakariana Najszczęśliwszy na świecie? 11-letni chłopiec został użyty do przekazania pewnej wizji, pewnego słowa proroczego, gdy Ormianom groziło totalne wyniszczenie. Jako ludzie wierzący z proroctwem mamy dwa problemy. Po pierwsze, możemy prorokować więcej niż Bóg powiedział. To taka bardzo silna presja. Ale też jest i drugi moment, kiedy możemy powiedzieć mniej niż Bóg powiedział, bo powstrzymujemy się, bo się boimy. Mamy różne dary, powiada apostoł Paweł, według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Innymi słowy, proroctwa nigdy nie powinny być pod wpływem naszych emocji, czy wypływać z chęci wypowiedzenia się, a zwłaszcza w obecności innych, zaistnienia. Są ludzie, którzy mają takie wielkie parcie do mówienia. A kiedy mówią, powiadają, patrz, jaki jestem. No i tu możecie sobie dalej dopowiedzieć. Pierwsze słowo się od razu ciśnie, duchowy. Zobacz, jestem o stopień wyżej od ciebie, jestem wyżej na tej drabinie. Niektórzy robią to tak samo śpiewając. Śpiewają tylko dlatego, bo chcą zaistnieć, bo mają głos, bo chcą zaśpiewać, ale wcale nie znaczy, że śpiewając chwalą Boga. Można mieć gorszy głos, ale robić to z sercem, chwalić Boga. Proroctwo nigdy nie może być naruszeniem tego, co Bóg powiedział w Biblii. Ono zawsze musi się zgadzać z tym, co już Biblia mówi. Po drugie, ten dar wymaga szacunku i podlega rozsądzeniu. By to dobrze funkcjonowało, jest ważne, byśmy nie mieli uprzedzenia do osoby i do samego daru. Jeśli mamy do tych rzeczy uprzedzenia, to już będziemy dość krytyczni. A co do proroków, apostoł Paweł powiada, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Wszystkiego doświadczajcie, w liście do Tesaloniczan pisze. Co dobre, tego się trzymajcie. To osądzanie, sprawdzanie ma służyć odkrywaniu złota, a nie żużlu. Musimy szukać tego złota i do zboru należy osądzenie. Jeśli prorok sam siebie osądza i ocenia, że to jest o, dobre słowo, tu Pan mi dał, ja mam tu słowo prorocze, ja już to rozsądziłem, ja decyduję o tym, od razu stawiam znak zapytania. To społeczność osądza, a nie sam siebie prorok osądza. Jakie są zagrożenia? Czym proroctwo nie jest? Nigdzie w Biblii nie mówi się, że prorocy w Kościele mają udzielać wskazówek odnośnie tego, co ludzie mają czynić, a czego nie czynić. Nie jest to środek w sprawach handlowych. Nie jest to element, którego możemy użyć do kojarzenia małżeństw. Nie jest sposobem na obsadzanie urzędów w Kościele. Nie może służyć też do wymuszania wyznania. Miałem słowo prorocze, masz mi wyznać swój grzech. Od razu postawcie 5 znaków zapytania. Nie służy stawianiu diagnozy w chorobie. Nie służy proroctwo do składania ofiarności i mobilizowania przez proroctwo ludzi do ofiarności w sensie finansowym. I nie może proroctwo wyprzeć Biblii. Warto zauważyć, że gdy Kościół apostolski miał wielki problem, to ustalenia i rozwiązania tego problemu, czytamy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale 7 wierszu, dokonano po długim rozpatrywaniu, a nie w wyniku jakiegoś proroctwa. Choć prorocy tam byli obecni. Czytajcie 15 rozdział. Ja przytoczę tylko 3 wersety. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. I potem podają: postanowiliśmy, bowiem Duch Święty i my. A 32 wiersz powiada: Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. Problem w tym zborze rozwiązano przez długie rozważenie tej sprawy. Ale na końcu jaka jest konkluzja? Duch Święty i my. Ale ci prorocy, Juda i Sylas, wcale nie jest napisane, że brali w tym udział, że wyprorokowali, jak to trzeba zrobić, tylko później w kazaniach umacniali zbór. Tak więc Kościół ma być poddany zawsze zdrowej nauce Słowa Bożego. Żadne proroctwo nie miało prawa uczyć niczego wbrew Bożemu Słowu. Jeśli zaś ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. To jest bardzo jasna, prosta zależność. Jeśli ktoś wstaje i powiada, że Jezus Chrystus przyjdzie we wtorek, to możesz śmiało wstać i powiedzieć, to jest kłamstwo, to nie jest prawda. Ale jeśli ktoś powiada, że jutro słońce wzejdzie i zajdzie, to wiesz, co możesz powiedzieć? Przepraszam bardzo, że użyję takiego mocnego określenia. To jest taki chrześcijański bełkot. Słońce zawsze wschodzi i zawsze zachodzi. Nie potrzeba żadnego słowa proroczego. Tak Bóg stworzył ten świat. Bywa, że chrześcijanie, którzy bardzo kochają Pana i chcą tacy, ale nie są też zbytnio ugruntowani w woli Bożej, mają objawienie od Pana. Albo tak sądzą, że mają. I nagle dowiadujemy się, że Pan im powiedział, że mają rzucić pracę, zostawić swoje żony albo mężów, a następnie ogarnięci tym duchem, połączyć się z kimś innym, kto ma takiego samego ducha jak oni, zaniedbać swoje domy, rodziny, dokonać rozłamu w zborze, sprzedać swoje domy, biznes, przeprowadzić się gdzie indziej, pozostawić owocną służbę w Kościele i stać się zwolennikiem jakiejś nowej doktryny. Myślicie, że to wymyśliłem? To wszystko już ludzie zrobili, powołując się na prowadzenie Ducha Świętego. Boże Słowo musi być ostateczną normą i miarą w rozsądzaniu proroctw czy słów proroczych. Czy to oznacza, że w świetle tych zagrożeń, ostrzeżeń mamy unikać, zaniechać proroctwa z obawy przed nadużyciem? Na pewno nie. Powinniśmy zachęcać tylko do właściwego używania proroctwa, ponieważ Boże Słowo do tego nas zachęca i mówi, żebyśmy tak czynili. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Jeśli jest obawa przed falsyfikatem i ona może odstraszać od rzeczy prawdziwej, to kto odniesie zwycięstwo? Oczywiście diabeł. Ale jeśli wiemy, że w obiegu są fałszywe pieniądze, czy to oznacza, że prawdziwe też wycofujemy? No nie. Musimy nauczyć się i rozpoznawać, które są prawdziwe, które są fałszywe. Temu służy rozsądzanie. Obawiamy się, że ktoś jest takim mistykiem, że może coś wpleść człowiek swojego, więc wolimy jakoś tak ostrożnie do tego podchodzić. Mogą być choroby psychiczne i wtedy też musimy być bardzo ostrożni. Musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Prorocy nie są automatami, ale są posłańcami, kanałami. Dlatego może się zdarzyć, że osoba w tym słowie proroczym wplecie własną wykładnię. Powie w niewłaściwym czasie, w niewłaściwych okolicznościach, nie dobierze właściwych słów. Dlatego przypominam, że taka osoba musi, powinna w zborze cieszyć się autorytetem. Uląska powiada tak, w służbie darem musi być postęp. Nie można utknąć w sieni. To, co na początku jest dobre, potem staje się słabe. A co jest słabością? Że prorok na każdą okoliczność ma słowo prorocze. To problem słabości proroka. Ludzie tak zaczęli ufać tym przekazom, a nie ufali Bożemu Słowu. Ona nie miała szacunku dla zboru. A kto nie ma tego szacunku, nie może służyć. Bo proroctwo nie ma panować nad zborem, ale ma go budować. Szereg osób zostało zrujnowanych przez niefortunne używanie słowa, które też i bardzo szumnie jest nazywane proroctwem. Ja zaraz powiem, jak to widzę tak w praktyce jeszcze. Zwłaszcza, gdy chodzi o proroctwo osobiste. Proroctwo nie może być częściowo prawdziwe. Nie ma proroctw częściowo prawdziwych. Albo jest prawdziwe, albo jest nieprawdziwe. Nie ma pół na pół. Jest wiele proroctw, które są proroctwami osobistymi. Po pierwsze, są to słowa skierowane do osoby, która to słowo otrzymała. Dla niej. Dla jej posilenia, dla jej zbudowania, dla jej pokrzepienia. Bardzo często popełniają błąd takie osoby i wychodzą z tym, co jest osobistym dla niej poselstwem, oferują to całemu zborowi, że to jest dla całego zboru. Albo słowo, które mają do jakiejś osoby, roztrąbią wszystkim. To nie jest dobrze. Wiele kalectwa narobiono w ten sposób. Jak jest słowo dla osoby, to należy do tej osoby pójść i jej w cztery oczy to powiedzieć, że mam dla ciebie takie słowo. Są nieliczne, powiem, takie sytuacje, kiedy takie prawdziwe proroctwo Bóg skieruje do Kościoła. W Starym Testamencie było tak. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, powiada Jeremiasz. Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna? Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Wierzący pierwszego kościoła chodzili do zboru dlatego, że coś mieli, a nie dlatego, że coś otrzymali. Bracia, gdy się schodzicie, jest napisane, jeden z was ma psalm, inny naukę, inne objawienie, inne języki, inny wykład, inne proroctwo, a to wszystko niech służy ku zbudowaniu. W naszych czasach jest trochę już inaczej. Prorok może się mylić i nie spotka go to, co w Starym Testamencie. W Starym Testamencie nie wolno było się pomylić. Jak się prorok pomylił, groziła mu kara śmierci. Ja rozumiem, że dzisiaj Gdy mówimy słowo proroctwo, to bardziej mamy na myśli, i ja tak rozumiem ten dar, że jest to słowo, takie poselstwo ku pocieszeniu, ku zachęcie, ku posileniu, ku radości, ku pokojowi. Rzadko i będą to wyjątki, kiedy Bóg pośle słowo prorocze dotyczące na przykład jakiejś odległej przyszłości, jakichś wydarzeń, które się będą miały zdarzyć. I też trzeba powiedzieć, tylko wtedy je uznamy, kiedy one się spełnią. Dopóki tego nie będziemy mieli możliwości sprawdzenia, wysłuchujemy i oczekujemy. Ten dar proroctwa, o jakim mówi list do Koryntian, jest to bardziej dla mnie słowo poselstwa, przekazywania słowa pocieszenia. I w ten sposób możemy sobie wzajemnie usługiwać. Kiedy masz pewną myśl, która cię drąży, coś ci przyszło na myśl, albo jakiś werset, możesz wstać i powiedzieć: odczuwam, że Bóg by chciał, byśmy temu słowu zawierzyli. Czy mam takie słowo zachęty, posilenia? Bóg nikogo nie upoważnia, by stanął i gromił cały zbór. W takich poselstw nie przesyła Bóg, natomiast może użyć proroka, który raz w jakiejś tam wyjątkowej sytuacji, powiadam, tego nie wykluczam, może przekazać jakieś niezwykłe słowo. To będzie przygotowanie nas do czegoś. Jeszcze jedna rzecz. Prorocy i wszyscy inni mają być poddani pastorom i starszym w kościele, w zborze. Nawet wówczas, gdy nie zgadzają się z ich zdaniem. Bądźcie posłuszni, list do Hebrajczyków powiada, przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. To jest Boży porządek, to nie jest moja ambicja. Biblia nigdy nie powiedziała i nie mówi: bądźcie ulegli prorokom. Ale zawsze mówi: bądźcie ulegli starszym. Paweł nie wezwał proroków ze zboru w Efezie, tylko czytamy, wezwał starszych zboru, by ostatnich im udzielić uwag. Co zatem? Jak to wszystko pogodzić? Uczmy się przebywania w Bogu, w Jego Słowie, nie lekceważąc poselstwa proroczego, tego właśnie słowa zachęty, tego słowa pomagającego nam przejść kolejny dzień. Stawiam zawsze znak zapytania, jak powiadam, jeśli ktoś ma na każdą sytuację, na każdą okoliczność i codziennie do niego Bóg mówi. Trzeba się nad tym od razu zastanowić. To tak nie działa. To nie jest poprawne. Uważam, że jest to dar proroctwa służący posileniu, pokrzepieniu, zachęcie. I im będziemy w tym bardziej odpoczywać, tym bardziej będziemy pragnęli też przebywania z wierzącymi. Będziemy pragnęli modlitwy, bycia z Bogiem w uświęceniu. Jeśli to jednak nie będzie nas zmieniać, jeśli nie staniemy się inni pod wpływem tych przeżyć, to znaczy, że to była taka emocja tylko. Bóg od czasu do czasu używa wielkich proroków i w szczególnych okolicznościach i w szczególnym czasie przemawia. Należy to do wyjątków. Czytajcie Stary Testament. Miał zaledwie kilku takich wielkich proroków i z wielkim poselstwem ich wysyłał. Oni otrzymywali słowo i czasami kilka dni albo nawet tygodni musieli wędrować do króla. Proroctwo im nie uciekło, a kiedy król zniszczył proroctwo, to Jeremiasz usiadł, poprosił Barucha i powiedział: spisz to jeszcze raz. To nie było proroctwo, które uciekło. Ono gdzieś jest, możesz je w odpowiednich okolicznościach, w odpowiedniej sytuacji przekazać. Do naszego uświęcenia Bóg dał wiele elementów. Wśród nich są dary Ducha Świętego. A wśród tych darów jest też dar proroctwa. Nie musisz szukać proroctwa, bo proroctwo ma ciebie. Naszą prawidłową postawą jest poszukiwanie Boga, uświęcone życie i właściwa relacja z Nim. Wtedy to wszystko będzie funkcjonować poprawnie. To tyle na temat mojego rozumienia funkcjonowania daru proroctwa. To nie jest zamknięty temat, ani wyczerpany temat. Gdybym go wyczerpał, inni już by nie mieli nic do powiedzenia. Natomiast jest moją zachętą, byśmy umieli wyciszać się też w taki sposób, aby odbierać to słowo. Elementem do odbioru tego słowa jest też trwanie w modlitwie, w społeczności z Bogiem, trwanie w Jego słowie. Więc my musimy też nad naszymi emocjami panować, bo duchy proroków są im poddane, a nie odwrotnie. To nie jest ekstaza. Dary Ducha Świętego nie są ekstazą. Nie myślcie, że jest mózg wyłączony i nie możesz nic zrobić już. Musisz. Bóg nie wyłącza umysłu. My możemy nad tym panować, a to wszystko ma służyć budowaniu zboru, zachęcie. Ufam, że i tych kilkadziesiąt zdań pomoże wam spojrzeć może w inny sposób na dar proroctwa. Powiadam, jeszcze bardzo mocno podkreślam, to jest moje rozumienie tego daru. Niech i to będzie dla nas zachętą szukania słowa i nie bójmy się, jeśli będą użyci przez Boga, to inni nie wyciągajmy pistoletów od razu, nie zastrzelmy takiej osoby. Pozwólmy temu sprawdzić się. Zobaczmy, jak to funkcjonuje, co Bóg chciał przez to powiedzieć, jak chciał nas zachęcić, jak posilić, byśmy też nie zniechęcili kogoś i to, co w nim się rozbudziło, nagle gdzieś zgaśnie. Więc będziemy się chyba w tym uczyć i może raczkujemy, może stawiamy nieudolnie nasze kroki, ale wierzę, że Bóg nam pomoże i w tym poprawnie funkcjonować. Zechciejmy teraz Bogu też podziękować za to, że dał do dyspozycji Kościoła różne możliwości wśród nich i dary Ducha Świętego.